W Jaworznie przebywałem prawie że dokładnie 2 lata, bo przyjechałem w połowie czerwca 1951 roku, a wyszedłem 20 czerwca 1953 roku. W początkowym okresie wyżywienie w Jaworznie było okropnie nędzne. Było okropnie nędzne wyżywienie. Myśmy strasznie głodowali. I w naszych opiniach, co najgorsze, oni piszą, że my niby dla pozoru tylko narzekamy, że jest kiepskie wyżywienie, że to tylko żeby zepsuć opinię władzom więziennym, że jest złe jedzenie. Uważali, że jedzenie nasze jest bardzo dobre. Na obiad to była jakaś nędzna zupka, jakiś krupniczek, w którym pływało kilka kawałków ziemniaka, parę krupek, a jak się jakiś kawałeczek jakiegoś ochłapu mięsnego znalazł, to już był wielki sukces. Chleb, całą porcję dobową chleba nam dawano wieczorem. Na cały następny dzień ten chleb niby miał wystarczyć. Rzadko kto wytrzymał, żeby tego całego chleba wieczorem nie zjeść. To była pajtka chleba, chyba około 60 deko wagi. To się normalnie zjadało wieczorem ten chleb, a wieczorem na kolację żeśmy dostawali pół litra zupy, tak zwanej zupy żeśmy dostawali. To była albo brukiew, albo kapuśniak z suszonej kapusty. To panowie, to dzisiaj to sobie ciężko wyobrazić coś takiego, takie świństwo do żarcia. To były płatki kapusty suszonej, ugotowanej w wodzie i nic poza tym nie było. Pół litra tej zupy było i pół litra kawy i ta pajtka chleba. I ten chleb i tę zupę, myśmy to wszystko zjadali wieczorem. Rano się wychodziło tylko po kawie do pracy i do południa trzeba było pracować. No ciężko pracować w sumie. Warunki pracy na prefabrykacji były najcięższe. Tam była niemalże pustynia, Sahara. Tam były piaski, które się jak nagrzały się od słońca, to był straszliwy gorąc. Do picia myśmy tam nic nie dostawali, żadnej kawy czy wody nawet przygotowanej. Także zmuszeni byliśmy pić wodę z sieci wodociągowej, która istniała na prefabrykacji, a ona była zasilana pompą z basenu przeciwpożarowego, w którym myśmy po ukończonej pracy się myli. Także ta woda zajeżdżała mydłem też przy okazji. I ja po tym właśnie, na skutek picia tej wody, zachorowałem po tym i długie lata chorowałem po wyjściu na wolność również. Miałem kłopoty z jelitem grubym. Także zachorowałem tutaj na tej prefabrykacji, nawet w szpitalu leżałem jakiś czas tym obozowym. No i były próby ucieczek, bo to też jest ciekawa sprawa. Były próby ucieczek z prefabrykacji. Mianowicie jeden z kolegów, wyobraźcie sobie, że zdecydował się, że się schowa w szambie, bo tam nie było skanalizowane, ubikacje nie były, tylko był taki normalny dół z tymi fekaliami i on się do tego dołu schował. I w dzień siedział w tym dole, a w nocy wychodził i gdzieś tam na hali sobie przebywał. Oczywiście obóz był w tym czasie w trybie alarmu, ponieważ stan więźniów się nie zgadzał, prawda? Dopóki się nie wyjaśniła sprawa, alarm nie mógł być odwołany. I prefabrykacja, która normalnie w nocy nie była strzeżona, wtedy była cały czas obstawiana. I wyobraźcie sobie właśnie determinację tego chłopaka. I on tak chyba przez 3 albo 4 dni tam się ukrywał. Koledzy mu podrzucali jedzenie, chociaż też za dużo tego nie mieli. No ale ta solidarność właśnie działała nasza. No i w końcu on się poddał, wyszedł stamtąd. Wyszedł dosłownie parę godzin przed tym, jak już był zamiar zdjęcia tych warzyw, mieli uznać, że jego nie ma jednak. Także psy tego jego nawet nie znalazły tam. A muszę powiedzieć, że przy administracji były psy. Było 8 but dla psów. To można policzyć na zdjęciu lotniczym, które istnieje. Tam widać te budy psie. Inny chłopak z kolei na znak protestu przeciwko słabemu wyżywieniu najadł się cementu. Ja go widziałem, tego to osobiście widziałem, jak go prowadzili. Usta całe miał tutaj tym cementem zapudrowane. No i wyratował go jeden z inżynierów, bo dali mu wodę z cukrem do picia, prawda, żeby cement nie związał. No i na przeczyszczenie chyba mu dali, żeby to szybko z niego poszło. Różne rzeczy się ciekawe działy. Był taki chłopak, Staszek Muster. On był szajbnięty coś, nie wiem, on tam gdzieś siedział za jakieś przestępstwo i z nim się skolegował taki Adam Gawle, się nazywał, taki niewysoki. Jakoś się tam zaprzyjaźnili, bo zawsze jakoś tam się z kimś człowiek zaprzyjaźnił. No i tamten był taki postrzelony trochę i coś mu jakiś klawisz powiedział złego, a ten się puścił na druty. On biegnie na druty, żeby go zastrzelili, nie? Samobójstwo chce popełnić. A ten Adam Gawle, taki śmieszny trochę był, miał takie odstające uszka, wziął się pod boki i woła: te, wariat, ty myślisz, że on ci w głowę będzie strzelał? Po nogach ci posieje, będziesz kaleką do końca życia. I tamten oczywiście zrezygnował już z tych ciągotek samobójczych. Była taka sytuacja, że górnicy, którzy pracowali na kopalniach, mieli prawo w dni wolne, bo jak pracowali na drugą zmianę, powiedzmy to do południa albo vice versa, mogli przebywać na powietrzu, na tak zwanym wybiegu. Tam była trawa posiana. To było w okolicach szpitala, starego szpitala. No i grupa więźniów tam grali sobie w karty. Część, kilku chłopaków. A obok nich też ich kolega, na pewno z celi to był, położył się i zasnął. I to było gdzieś jakieś 2-3 metry od pola śmierci. A pole śmierci to był dwumetrowej szerokości mniej więcej pas piasku zagrabiony przed ogrodzeniem z lutu kolczastego. Tam był na palikach tylko pojedynczy drucik kolczasty rozciągnięty i były napisy: pole śmierci, strzela się bez ostrzeżenia. Czyli jakby któryś z więźniów wszedł na to pole śmierci, strażnik miał prawo do niego strzelać. No, oni nie wykazywali żadnych zamiarów, że chcą tam się dostać na to pole śmierci, czy sforsować ogrodzenie, tym bardziej ten chłopak śpiący. No, ale strażnikowi coś się zwidziało i kazał im odejść. No i ci, którzy grali w karty, odeszli, a ten, który zasnął, leżał. No, to ten niewiele myśląc, ten strażnik wziął karabin i strzelił do niego. I ranił go śmiertelnie. Na odgłos wystrzału oczywiście wszyscy więźniowie się zainteresowali, co się dzieje. Informacja z ust do ust błyskawiczna, prawda? No i postanowili dorwać i zlinczować tego strażnika, który z tej wieżyczki strzelał. Więc na pierwszy ogień to poszły 2 tony węgla, które poprzedniego dnia przywiózł sobie Ignaś Stachów, który jeździł lokomotywką wąskotorową. Bo tam obok szpitala była zajezdnia tej lokomotywki i tam był opał do niej. Była taka parowa ciuchcia mała. To rzucali bez opamiętania, także dosłownie podobno to wyglądało jak jedna krecha na czarno pomalowana. Tyle rąk od razu rzucało tym węglem. Oczywiście szyby tam powybijali, on się schował poniżej okien. No widzieli, że to nie wyszło, wyrwali słup oświetleniowy i tym słupem wybili drzwi do wieżyczki, tak jak taranem. Rzucili też, wyrwali przęsło torów, tej wąskotorówki, rzucili na druty i w ten sposób unieszkodliwili te druty. Ale jak zostały unieszkodliwione druty, to wtedy reagowali strażnicy z bocznych wieżyczek i gdy ktoś próbował wejść, ostrzegawcze strzały były, strzelali w kierunku tych, którzy tam próbowali wejść. No to próbowali go tam podpalić. A ponieważ to były czasy, kiedy przebierali się więźniowie, którzy pracowali na kopalniach, przebierali się w naszej łaźni, tutaj w obozowej, i tu była lampiarnia, były też lampy karbidowe wtedy jeszcze, to najpierw próbowali podpalić go, rzucając tam do środka sienniki, które były zrzucane z okien. Sienniki wyrzucali, rzucali tam do środka, próbowali to podpalić, jakiś wieheć zapalony rzucali. No, nie pomogło. To zaczęli nosić karbid z lampiarni, rzucali kawałki karbidu tam do tej wieżyczki przez te wybite drzwi. W gumowych butach nosili wodę, lali tą wodę, żeby karbid zaczął gazować, no i też to próbowali go tam wysadzić w powietrze. Także cała uwaga była skupiona na tym strażniku. W międzyczasie już przyjechało KBW i obstawiło cały obóz dookoła. A to był bardzo niedobry czas, ponieważ to był okres wyścigu pokoju, a wyścig pokoju przejeżdżał tutaj tą szosą. No i dziennikarze tam jeździli, jak to ten okres, chociaż sam bezpośrednio wyścig tego dnia tędy nie jechał, ale ci dziennikarze się kręcili. Także tu za dużo reklamy w związku z tym było, oni to chcieli jak najszybciej zlikwidować. No i w końcu wpadli na pomysł, bo tego rannego zaniesiono do szpitala, który już był uruchomiony, ten szpital był jako nowy w tym bloku, gdzie się mieści szkoła numer 5. No i przyjechała karetka pogotowia. Jeden z wychowawców, w tej chwili jego nazwiska nie pamiętam, zawołał, wynieśli tego rannego ze szpitala, nieśli go do karetki, a ten zawołał, o, niosą go, niosą go, żeby wzbudzić zainteresowania tych, którzy atakują wieżyczkę. No więc oni się odwrócili zobaczyć, jak tego chłopaka niosą. A tamten w tym czasie wyrzucił karabin przez okienko i sam wyskoczył na zewnątrz, no i tam został aresztowany niby przez KBW. Jak się więźniowie zorientowali, że tamten im z wieżyczki uciekł, że mu się nic nie stało, to cały gniew został skupiony na tym, którzy zawołał, o, niosą go, niosą go. Kolega Mirek Kryszczyński opowiadał mi właśnie, bo on obserwował cały ten bunt, nie biorąc w nim czynnego udziału. Mówi, że tłum się rzucił na tego, który to zawołał, tego klawisza. I tamten się cofał, blady, mówi jak kreda, doszedł do ściany budynku, no i dalej się już nie miał gdzie cofnąć. I wysunął się kilkadziesiąt rąk, wciągnęli go w tłum. Tłum się zakotłował, za chwilę się rozszedł, a ten został, leżał tam skopany i zbity. Ale on żyje chyba do dzisiaj nawet, ten gość. Był pozorny spokój. Po tym wszystkim był pozorny spokój. Więźniowie zaczęli się rozchodzić na oddziały. prawda, przynieśli kolację, może obiad nawet przynieśli, bo obiadu nie było, bo to ta awantura trwała w tym czasie. I w nocy dopiero cele pozamykali i zaczęło się śledztwo w tej sprawie. No, mam też akt oskarżenia z tego. Oczywiście bieg spraw został odwrócony. Było tak, że najpierw tłum zaatakował wieżyczkę, a potem ten zaatakowany stanął z karabinem w otwartym oknie. Ktoś rzucił kamieniem, kamień uderzył w karabin i wtedy ten strażnik ściągnął odruchowo palec i wystrzelił i trafił tego, który zginął. No, tak została sprawa obrócona i najbardziej aktywni, bo tam też byli, kapusie byli między wszystkimi, prawda, chodzili, obserwowali, kto jak się zachowuje i zostało, kilka osób zostało skazanych potem. W Krakowie odbywał się sąd oczywiście na temat tego buntu. I był taki w Szczecinie gość, który też był skazany, nasz kolega, Fiołek się nazywał, ale nie żyje, bo szkoda, on mógł by opowiedzieć, gdyby był. A opowiadał mi o tym buncie Mirek Kryszczyński. To była też bardzo ciekawa postać, bo on był młodszy ode mnie o 2 lata. Jako 14-letni uczeń, po ojcu miał te zdolności, że elektroniką się interesował. I w wieku 14 lat zbudował radiostację, a wtedy to wcale nie było takie łatwe, bo nie było można kupić tak części jak w tej chwili. Tylko gdzieś trzeba było coś zdobywać, kombinować. W Kaliszu zbudował radiostację i nadawali audycje tam w tym, nielegalne. No i potem był cały cyrk, jak on opowiadał na rozprawie sądowej, bo sędzia się wypytywał, o czym oni tam mówili. No i świadkowie zeznawali, że powiedzmy pogadanki przeciwweneryczne tam też się odbywały. No ale że ten Mirek, tam chcieli też zamach zorganizować z okazji chyba Akademii 1 Maja w teatrze i on miał za to, za ten zamach miał tam przypisane, jakiś wyrok dostał, a poza tym też sobie zrobił radiostację krótkofalarską i nawiązał kontakt z kimś z Sycylii bodajże, czy z Włoch i za to dostał wyrok z artykułu mówiącego o szpiegostwie, no bo miał łączność radiową. Także on miał 12 lat do odsiadki, ale był fantastyczny kolega, zresztą myśmy się z nim potem przyjaźnili aż do jego śmierci. No więc jak została uchwalona konstytucja, to wiadomo było, że będzie amnestia. No i w związku z tym, jak to w więzieniu, to na ogół są 2 żelazne tematy. Amnestia i baby, prawda? No, i brakuje i tego, i tego. No więc amnestia, czekaliśmy na tą amnestię i nagle, jak nam dawali zawsze jakieś, codziennie żeśmy dostawali gazety Sztandar Młodych, Trybuna Ludu i nagle odcięcie, całkowite odcięcie wszelkich informacji. Czyli nie chcieli, żebyśmy my się dowiedzieli, że Sejm uchwalił amnestię. No i oczywiście takie ogólne wzburzenie między więźniami i chodzili wychowawcy i nam tłumaczyli, że jak będzie amnestia, to będzie amnestia klasowa. Nie taka amnestia, żeby każdego objęła, tylko jak ktoś jest synem robotnika czy chłopa, to go amnestia obejmie. A jeżeli jest synem jakiegoś, prawda, urzędnika, to już nie. No, w ten sposób próbowali nam to klarować, a poza tym chodzili i wypytywali się, co my będziemy robić po amnestii, jak to będzie, jak my sobie wyobrażamy dalsze życie. I było sprawozdanie i koledzy mieli to sprawozdanie. To było boki zrywać, co oni tam, jakie bzdury oni tam wypisywali. Był taki kolega, nazywał się Tadek Rzeszowski. I on tam któremuś właśnie wychowawcy powiedział, że on jak wyjdzie na wolność, to tam było tak napisane, że on będzie tych kapusi żelazłem przypiekał. Żelazłem. No, także. No i ja na skutek właśnie obniżenia mi wyroku, na skutek amnestii, właśnie miałem wyjść. No, nie wiedziałem o tym, że będzie. I był taki zwyczaj, że wieczorem radiowęzeł nadawał melodię, najpierw taką hiszpańską koridę, i potem był komunikat: uwaga koledzy, w dniu jutrzejszym na wolność wychodzą. I były czytane nazwiska. I dnia 19 czerwca właśnie usłyszałem, że ja wychodzę na wolność następnego dnia. A zaraz potem, ja jako ostatniego mnie odczytali, a zaraz potem poleciała melodia Polonez Sobińskiego, Pożegnanie Ojczyzny. To ja bardzo lubię tą melodię. I właśnie ten Mirek Kreszczyński, on specjalnie dla mnie tą melodię puścił. Już wiedziałem, że to jest jego robota, bo on tak od czasu do czasu mi to puszczał to przez radiowęzeł, bo on obsługiwał radiowęzeł i aparat kinowy. No i na drugi dzień, no, do pracy nie poszedłem. Szykowałem się, obiad jeszcze zjadłem. W pralni się wykąpałem, bo łaźnia była zamknięta. Dostałem swoje ubranie, no i gdzieś koło godziny 16 przekroczyłem bramę Jaworzna z bardzo głupimi uczuciami, bo to jest straszne głupie uczucie po tylu latach oderwania od rzeczywistości znaleźć się na wolności. Człowiek nie wie dosłownie, jak się ma zachować. Gdzie pójść, bał się wszystkiego, każdego się bał zapytać. Także to było bardzo dziwne uczucie, tym bardziej, że w międzyczasie, jak ja siedziałem, nastąpiła wymiana waluty. Także to już ja całkiem już byłem zdołowany w ten sposób.